jest podcast Muzeum Okręgowego w Lesznie.
Czym jest kultura? Jaka jest jej rola w dobie kryzysu? Jaka jest rola instytucji kultury w dobie kryzysu? O tym będziemy rozmawiać dzisiaj z Marcinem Kochowiczem, dyrektorem Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w Lesznie. Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Jakub Iwoński i słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Rozmowy Kulturalne, podcastu Muzeum Okręgowego w Lesznie. Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z Marcinem Kochowiczem, dyrektorem Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych. A tematem naszej rozmowy będą instytucje kultury w dobie kryzysu. Tak się składa, że ja jestem przedstawicielem Muzeum Okręgowego w Lesznie i teraz rozmawiam z przedstawicielem Miejskiej Galerii i ciekawi mnie, w jaki sposób czas, który teraz mija, miejmy nadzieję, bo pandemia, która zaskoczyła nas w ubiegłym roku, miejmy nadzieję, dobiega końca, choć to prognozy są różne. Może nas jeszcze zaskoczyć sytuacja niejedna. Ciekawi mnie, czy to, co się teraz dzieje, ta odwilż, która następuje latem i rozprężanie pewnych nawyków, wracanie do tego, co było, czy teraz możemy porozmawiać o tym, jak ten rok minął dla nas, dla instytucji kultury i co takiego się przewartościowało. Także witam Cię, Marcinie.
Dzień dobry, witam Jakubie. No, dużo się zmieniło, natomiast te zmiany, które zaistniały w instytucjach kultury, w naszym codziennym życiu, nikt nam nie powiedział, że to potrwa na przykład rok czy półtora. Mhm. Więc każdy z nas zakładał, że to będzie, pamiętam, marzec zeszłego roku, tak, kiedy dyskutowaliśmy z naszymi partnerami odnośnie kolejnych wystaw i czekaliśmy na przykład 2-3 tygodnie, odkładaliśmy te decyzje o odwołaniu wystaw, zakładając, że to za 2 tygodnie, za 3 tygodnie minie. Takie były pierwotne założenia, więc wystawę, którą mieliśmy na połowę kwietnia 2020 planowaną, nie odwoływaliśmy jej od razu, ponieważ było założenie, że to jest chwila, to będzie moment, i zaraz do tej tak zwanej normalności, bo to myślę, że też sobie poruszymy ten temat, co jest tą normalnością. Tak. Czy ta normalność, o której my mówimy, to już jest historią, czy ona jeszcze, czy my do niej dążymy, czy ten świat uległ zmianie takiej nieodwracalnej?
Może zacznijmy od takich totalnych podstaw. Chciałem zadać takie pytanie trochę na rozgrzewkę, ale też po to, żebyśmy pewne rzeczy sobie wyjaśnili, bo mówimy o instytucjach kultury, jesteśmy tutaj przedstawicielami instytucji kultury, więc może powiedz nam, powiedz słuchaczom, czym dla Ciebie jest kultura, jak rozumiesz to pojęcie, po to, żebyśmy wiedzieli i doszli do konkluzji, czy ona w tym świecie, który teraz jest, który zastaliśmy, jest w ogóle potrzebna.
No, kultura, czyli to wszystko, co właściwie co wokół nas, co wpływa na to, jak postrzegamy rzeczywistość i też to, co także czynimy, bo kultura jest tak szerokim pojęciem, tak te definicje się zmieniały na przestrzeni dziesiątków czy lat, czy wieków, że dzisiaj ciężko być może dać taką definicję stricte od przecinka czy od początku, od tej wielkiej litery do kropki. Natomiast kultura jest tak szeroka, tak wokół nas intensywnie występująca, że nie sposób powiedzieć, że ona nie istnieje, bo też zdarzały się głosy przy okazji pandemii, że trochę na boczny tor odkładano kulturę. Mówiono, że teraz są ważniejsze sprawy, ale te ważniejsze sprawy bardzo często o tą kulturę się ocierają, nawet jak nie mamy tej świadomości, nawet to, jeżeli wieczorem zagramy w rodzinie w karty, to już jest element kultury. Jak poczytamy gazetę czy książkę, to już jest element kultury. Jak pooglądamy Netflixa, myślę, że to jakieś kryptoreklamy nie szerzę, to także to jest element silny kultury i kulturowy, więc to wszystko jest wokół nas i my jesteśmy tego częścią i bez względu na to, jak ten świat zmienia, to my w tym tkwimy i oczywiście może zmieniamy to, może nie, ale to wszystko przyszłość pokaże. My tutaj jesteśmy przedstawicielami, tak jak powiedziałeś, 2 instytucji kultury. Muzeum, czyli ta tradycja, historia, ważne zadanie też przechowywania, bo jakbyśmy chcieli powiedzieć o pewnych różnicach naszych instytucji kultury, to muzeum bardzo istotną część ma swojej działalności przechowywania, gromadzenia dla następnych pokoleń. I nawet w sytuacji pandemicznej, takiej, w której muzeum mogłoby nie popularyzować, nie pokazywać, nie prezentować, oczywiście wiemy, że są też formy, które umożliwiają nawet w pandemii tę popularyzację, ale możemy to, możemy, muzeum pełni tę rolę cały czas intensywnie. Instytucje kultury, które prezentują sztukę współczesną, promują ją, to jednak zasadniczo chcą ją pokazywać, chcą mieć ten kontakt bezpośredni z człowiekiem i nawet jeżeli mają swoje kolekcje, tak jak Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych, to to jest coś, co jest dla nas ważne, ale to nie jest wiodące. Natomiast w muzeum najważniejsze jednak jest to gromadzenie, zabezpieczenie dla następnych pokoleń.
Ja trochę wychodzę z takiego założenia, że wszelkie kryzysy też obnażają to, jak istotna jest kultura. Ja bardzo często lubię używać takiego porównania, jeśli komuś tłumaczę, na czym polega kultura, na czym polega waga kultury i tego, dlaczego powinniśmy się nią zajmować. Zawsze lubię używać takiego porównania do ewentualnego końca świata. Wyobraźmy sobie taką sytuację, w której, nie wiem, kończy się świat za sprawą jakiegoś kataklizmu, czy to uderzenia meteorytu, czy najazdu obcej cywilizacji na naszą planetę. I teraz załóżmy, że przeżywają jakieś niedobitki, jacyś przedstawiciele ludzkości i oni chcieliby odbudować cywilizację, chcieliby znowu dotrzeć do pewnego poziomu, do tego, co funkcjonowało przez tysiąclecia. I co oni mieliby zrobić? Jeżeli mieliby zachowane w jakikolwiek sposób dokumenty, obrazy, dorobek kulturowy, szeroko pojęty, wówczas jakby szanse na to, żebyśmy ponownie stali się tym, kim byliśmy przez tysiąclecia, byłaby nieporównanie większa. Ja przynajmniej wychodzę z takiego założenia. Tym bardziej, że istnieją takie kapsuły czasu, które wysyła się w kosmos. Jeżeli chcielibyśmy się pochwalić czymkolwiek, czym się zajmujemy jako ludzkość, umieszczamy tam dorobek kulturowy, jakieś zapisy muzyki, fragmenty obrazów itd., itd., po to, żebyśmy powiedzieli, kim tak naprawdę jesteśmy i kim chcemy być w przyszłości. Więc myślę, że w takim wymiarze kultura pełni rolę kluczową, choć w momencie pandemii myślało się, myślę, że myląco, że wręcz spychano ją na margines, bo ona teraz istotna nie jest, a przecież nią oddychamy.
Przynajmniej w pierwszym momencie trochę była spychana na margines, ale to wynikało chyba z tego, co mówiłem na początku, że zakładano, że to będzie tydzień, dwa, trzy, to będzie jakaś chwila. Nikt nie zakładał, podejrzewam, że nie było takich scenariuszy precyzyjnych, które mówiły, że półtora roku to będzie trwać i jeszcze być może kolejny czas przed nami, kolejne formy tego lockdownu, zwał jak zwał, bo przecież to wszystko ewoluuje. Fakt, że ja mam taką dosyć prywatną opinię, że trochę dużo przypadków w tym wszystkim widzę i medialności, bo mówi się o tym takim końcu świata, w którym byliśmy, trochę o tych istotnych zmianach.
Wielkim resecie.
Tak, jest, resecie. No tak, ale to wielki reset tu mógł być, jak była pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa. Tutaj jednak widzę dużą medialność tego wszystkiego i oczywiście z szacunkiem dla wszystkich ofiar i cierpienia i tak dalej, bo mam świadomość, że to jest, to są fakty, natomiast jednak to nie jest taki wymiar taki totalny, to nie jest coś tak totalnego w tej dramatycznej formie, oczywiście jakby to nie zabrzmiało, bo wiemy, że to są trudne momenty i ciężkie dla świata, ale to nie jest jednak pierwsza czy druga wojna światowa, to w mojej ocenie przynajmniej, ja to trochę inaczej postrzegam, że myślę, że gdybyśmy tę warstwę medialną z tego wszystkiego ściągnęli, wyłączyli internet i tylko oceniali rzeczywistość tylko po tym, co widzimy, to, co dostrzegamy, co do nas dociera, to myślę, że trochę inną byśmy mieli opinię na ten temat.
Ja też mam takie wrażenie, że to, o czym mówisz, jest związane z tym, że ten paraliż był mocno związany z pewnego rodzaju psychozą takiego psychologicznego wymiaru, która płynęła do nas ze środków masowego przekazu, którym...
I cały czas płynie, i cały czas płynie.
Który jakby... ulegaliśmy. I to jest dobra konkluzja, albo dobry sposób na to, żeby wejść w temat, który jakby rozwinąć temat, o którym rozmawiamy, dlatego że w jaki sposób internet, w którym obecnie funkcjonujemy, pomaga nam w popularyzowaniu kultury i w jakby umacnianiu jej, a w jakim troszeczkę ten przekaz zaburza albo utrudnia drogi.
Wszystko po trochu, myślę, że jak mówiłeś, to tak właściwie na wszystko chciałem przytaknąć. No faktycznie, na pewno pomaga w tym sensie, że kiedy mamy utrudnienia z bezpośrednim kontaktem, no to internet jest tym oknem na świat. Także bym powiedział, co by tutaj nie mówić, dla instytucji kultury to jest istotne, takim bezpłatnym. bo obecność na Facebooku czy na YouTube nie wiąże się z wydatkami dla instytucji kultury czy dla osób, którzy kulturę tworzą. Właściwie dzisiaj można mieć kamerkę, która prawdopodobnie z telefonu w zupełności wystarcza i można świetne rzeczy robić. Natomiast ja bym chciał, żeby ta kultura, która jest obecna w przestrzeni YouTube'a czy Facebooka, w przestrzeni internetu tak ogólnie nakreślmy, byłaby takim pewnym wzmocnieniem czy taką dodatkową nogą tej kultury, a nie czymś, co zastąpi tę tradycyjną, bezpośrednią formę udziału. Bo no, zdarza mi się odsłuchiwać chociażby z Muzeum Narodowym w Warszawie wykłady, które są prowadzone. No, z przyczyn bardzo praktycznych i nawet to COVID tutaj nie przeszkadza czy nie pomaga. No, do Warszawy byłoby mi się ciężko wybrać na półtora godzinny wykład, natomiast tutaj siedząc w ogródku czy w parku mogę odsłuchać i być częścią tego i okej. Natomiast no, nic nie zastąpi na pewno doświadczenia tej wystawy, która jest tam prezentowana. No i choćby nie wiadomo, jak w internecie mi ją zaprezentowano, jaki by budżet był nieograniczony, to będzie jednak zawsze jakiś substytut tego, co zaprezentowano w tym świecie rzeczywistym. Być może to się też, być może w zależności od wieku twojego ewentualnego rozmówcy, ta odpowiedź byłaby różna, bo być może dla osoby, która ma 20 czy 15 lat, nie byłoby różnicy, czy on tę wystawę zobaczy świetnie pokazaną, siedząc przy swoim biurku i spacerując po niej, czy doświadczając jej dosłownie, no nie powiem, że dotykając, bo w muzeum zapewne po tak zwanych łapach by się dostało, kiedy by się dotykało eksponaty, ale jednak otrzyma dosłownie, czy w pewnej przenośni, dotykając tego, co kuratorzy chcieli zaprezentować, tę narrację, którą przedstawili, no nie sposób oddać w formie wirtualnej. I to myślę, że tu jest jakaś taka strata i wzmocnienie, bo to przyszłość też pokaże, czy znajdziemy taki balans, bo we wszystkim trzeba mieć pewną równowagę. No, woda mineralna jest zdrowa, ale jak wypijemy 10 litrów wody, to myślę, że trochę brzuch nas rozboli. Więc jest pytanie, czy ten internet to będzie rozwiązanie, które zdominuje nasze odbieranie świata, czy myślę, że się tak jakoś z tym wszystkim opanuje nas jednak takie poczucie, że bezpośredni udział to jest bezpośredni udział. Ja sobie to cenię i teraz myślę, że jest nadzieja dla nas wszystkich, ponieważ kiedy otwieraliśmy się i myślę, że muzeum podobnie, Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych, jak otwierało się, to telefony, które do nas spływały, chęci bezpośredniego udziału były, tak powiem, kojące dla serca. No, chęć udziału bezpośredniego przy obostrzeniach, przy jakichś takich wymogach, które jeszcze ograniczają, ale jednak przesył internetu, więc myślę, że tak jak odganialiśmy często te nasze dzieciaki czy najmłodszych od internetu, to teraz oni trochę przesył poczuli i być może to trochę dzięki temu, że to wahadło za bardzo było w jedną stronę, być może trochę odbicie spowoduje, że ono jakoś się wyrówna i ten świat pewną równowagę złapie.
Czy uważasz w takim razie, że pojawiła się szansa na to, żeby pozyskać młodą klientelę, młodych ludzi, żeby zainteresowali się kulturą? Bo w jakiś sposób, nie da się ukryć, to jest przestrzeń, która jest im bliższa. Ja ze swoich doświadczeń, nie wiem jak wygląda to w galerii, ale ze swoich doświadczeń mogę powiedzieć, że do muzeum przychodzi młodzież, ale nieporównanie częściej do muzeum przychodzą dzieci ze swoimi rodzicami albo dorośli, świadomi ludzie, którzy chcą coś zobaczyć, wiedzą tego, że czegoś szukają. Natomiast młodzi ludzie do muzeum nie przychodzą w takim wymiarze, jak chcielibyśmy tego. I teraz na pewno ten rok, który minął, stworzył pewne drogi komunikacji, ale teraz czy to jest tak, że my musimy dotrzeć do nich w ten sposób, czy jesteśmy w stanie zachęcić ich do tego, że oprócz tego, co zobaczą na ekranie smartfona, mogą też
przyjść? Ja myślę, że ja traktuję te wszystkie takie potencjalne zagrożenia tak naprawdę jako szansę. Czyli diagnozujemy, że jest pewien problem, czy jakieś takie niedomaganie w jakimś zakresie i teraz trzeba potraktować to jako pewne wyzwanie, które doprowadzi do tego, że będziemy mogli coś poprawić. Młodzież w Miejskim Biurze Wystaw Artystycznych, no oczywiście stawiamy na młodzież, jesteśmy otwarci na wszystkie grupy wiekowe i tu myślę, że odnośnie wszystkich instytucji kultury można to zdanie podłożyć. Ale faktycznie jest z młodzieżą, no nie powiem, że problem, natomiast przyjście z rodzicami jak najbardziej, a nie zawsze jednak taki bezpośredni, indywidualny udział, czyli spotkanie z koleżanką, z kolegą i ta myśl, po drodze wejdziemy do galerii. To nie jest czymś takim bardzo oczywistym. No Leszno oczywiście ma tu swoje pewne no, minusy, takie nazwijmy organizacyjne, czyli w postaci tego, że no, nie mamy uczelni artystycznej, nie mamy liceum plastycznego. Tych osób, które w jakiś sposób w tej kulturze tkwią bardzo mocno, nazwijmy to dwoma nogami, jest trochę mniej. No więc być może to rozproszenie, które powoduje, że oni są rozrzuceni po różnych szkołach, po różnych przestrzeniach, powoduje, że tę wędkę jest ciężko tak zarzucić, żeby ona celnie, tak powiem, trafiła w to miejsce, w które byśmy sobie życzyli. Natomiast no, trzeba pracować. W internecie są ci potencjalni odbiorcy, czyli te osoby młode, o których mówimy, czyli tamte instytucje kultury też muszą być i starać się tak, w takiej formule dotrzeć do tych osób, ale oczywiście ja tu cały czas jeszcze myślę o jakości, bo można dotrzeć w taki sposób, że faktycznie wszyscy do nas przyjdą, no tak zażartuję, no podam hasło, że każdy dostanie butelkę jakiegoś świetnego napoju, jeszcze kilka innych gadżetów, no to każdy by przyszedł dla tego czegoś. Natomiast chodzi o to, żeby przychodzili dlaczego, co my tworzymy, czyli dla wystaw, dla wykładów, dla zajęć z rysunku i malarstwa, dla pokazów filmowych. Ta oferta jest bardzo szeroka i to często przekonujemy się, że ktoś, kto do nas przyjdzie po raz pierwszy, to mówi, a ja nie wiedziałem, że takie fajne rzeczy u was są, że to, o, kiedy będzie następny wykład czy następny pokaz, przyjdę, chętnie będę uczestniczyć. I nawet jeżeli tę reklamę szeroko, mamy przynajmniej takie wrażenie, szeroko prowadzimy na różnych kanałach, w różnej formie, to jednak nie do wszystkich się dociera albo nie wszystkich się przekonuje. Bo też jest tak, że jak zbywam na spotkaniach z młodymi osobami przy okazji różnych spotkań, przy okazji rewitalizacji, którą miasto Leszno prowadzi, to młode osoby na przykład mówią, że nie ma takiego miejsca, gdzie mogłyby zobaczyć, co się dzieje w jakimś konkretnym dniu. No i na to jest chociażby argument, że chociażby LK, czy strona leszno.pl, czy Leszno24 mają taki kalendarz wydarzeń, imprez i tam jest. No i na to młodzież mówi, ale my nie wiemy, co jest dla nas, a nie co dla nas. No ja na tym spotkaniu akurat uczestniczyłem, mówię, no to sprawdźmy ten konkretny sobotę na Radiu LK. No i był pokaz sukien ślubnych, pokaz konia wierzchowego załóżmy i no i warsztaty tam zamknąć z rysunku i malarstwa. Mówię, no to nawet jeżeli ktoś nie zaznaczy jakiej grupy wiekowej, to każdy z nas indywidualnie według swoich potrzeb jest w stanie powiedzieć, czy suknia ślubna jest mu teraz potrzebna, czy nie, czy to coś jest mu potrzebne, czy nie i ta oferta zawiera kilka pozycji, czyli jeżeli minimum energii, tak powiem, od siebie damy, to właściwie dotrzemy do tego czegoś, więc musimy po prostu mieć taką potrzebę i być może jest problem w budowaniu potrzeby bycia czy uczestniczenia w kulturze. Często doświadczamy w Miejskim Biurze Wystaw Artystycznych coś takiego, że chodzą do nas osoby, które mają powiedzmy 14, 15, 16 lat, robią maturę w wieku 18 lat, wyjeżdżają z Leszna, znikają, bo studiują poza Lesznem, i potem mają 30 parę lat, wracają z dzieckiem, no i ci pracownicy, którzy lata temu pracowali, mówią, ten pan czy ta pani jako chłopak, dziewczyna chodzili lata temu na nasze zajęcia. Czyli jest taka pauza powiedzmy 10-15 lat czasami i my te osoby do nas z powrotem trafiają, co oczywiście cieszy, że zostało to dobrze zapamiętane, ale też... Pytanie, czy te pauzy muszą być i czy dla osób, które jednak w Lesznie są, a mają 20 parę lat, mają 30 lat, żeby spędzanie wolnego czasu byłoby czymś takim normalnym, czymś, no oczywiście dobrze, kiedy wizytę w galerii ktoś traktuje jako coś wyjątkowego, bo to cieszy, ale żeby odwiedzenie galerii, czy odwiedzenie muzeum, czy odwiedzenie biblioteki na okoliczności różnych innych wydarzeń, które także biblioteka robi, czy teatr, czy MOK, żeby nie było... Było jednocześnie świętem, ale czymś takim normalnym, czymś, co my wiemy, że w naszym takim harmonogramie, nie powiem dnia, bo bym oczywiście przesadził i tu jakąś utopię szerzył, ale żebyśmy w takim harmonogramie miesiąca, kwartału, wizytę w tych miejscach mieli zaplanowaną, czuli taką potrzebę.
To jest ważne, o czym mówisz i myślę, że istotne jest też powiedzenie o tym, dlaczego. Dlaczego fajnie byłoby, gdyby młodzi ludzie, starsi ludzie wiedzieli o tym, że wizyta w muzeum czy w galerii jest istotna. Bo ja właśnie dążę do tego, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, ok, znajdźcie ten czas, przecież wychodzicie, zobaczcie, wystawa może was zainteresować, ale pytanie, czym jest ta wystawa? Jeżeli chodzi o technologię, to albo zbyt silną wiarę w nie pokładamy, ponieważ jesteśmy nią zachwycnięci, uważamy, że tylko ona jest w stanie w nas wyleczyć, albo wręcz ją odkładamy, następuje jej przesyt i staramy się ją negować, wrócić do pierwocin. I to, co mnie zastanawia, to to, czy my jesteśmy w stanie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy muzeum i galeria jest dzisiaj miejscem, w którym ludzie mogą uzyskiwać pewnych odpowiedzi na to, co dzieje się w świecie. Od epoki przemysłowej następuje coś takiego, jak mówi się o tym, że trwa antropocen, czyli epoka, w której dominuje człowiek. Człowiek, który jakby stara się opanować już wojny, głody, choroby i zarazy i tak dalej. Zaskoczyła nas pandemia, która w jakiś sposób poprzestawiała pewne bieguny i znowu zwróciła uwagę na istotę rzeczy. I to, jakby do czego dążę, wiąże się z tym, żeby opowiedzieć sobie na pytanie, czy muzea i galerie są takim miejscem, w którym znowu możemy odpowiadać na pytanie, co jest istotne w życiu, czyli sztuka, kultura, która opowiada o nas samych, tak?
Tak, no myślę, że niewątpliwie te instytucje mogą stawiać pytanie, ale mogą też część odpowiedzi albo podsuwać, albo dosłownie ich udzielać odpowiedzi na te pytania. No, daleko nie szukać. No, kawałek ponad nami jest wystawa, która pokazuje Leszno, jego dawne ulice, układ i no są niesamowite historie. Każdy z nas w kilku miejscach zwykle mieszkał w ciągu swojego życia i takie osoby, czy to trafią z Leszna, czy spoza Leszna, to na tej wystawie mogą udać się w niezwykłą podróż w przeszłość, zobaczyć z jakiego miejsca zastartowała ta ich przeszłość, taka przeszłość, nawet nie mówię ich dosłowna, bo często to mogą być osoby, co mają 10, 15, czy 40, czy 50 lat, a tu mówimy o historii sprzed 200 lat, ale jakby historia tego, tej naszej wspólnoty, no bo jak mówimy o tej kulturze, no to tworzymy pewną wspólnotę, ona ma swoje wzloty i upadki i możemy udać się w tę przeszłość, zobaczyć jak to przez 100, 200, 300 lat ewoluowało, jaki to miało kształt, jak to dzisiaj wygląda, i czy to idzie w dobrym kierunku, bo często też mówimy, że wyciągamy wnioski z jakichś działań. No to jeżeli spojrzymy w przeszłość, w tę historię, to pewne wnioski możemy wyciągnąć. Tutaj wspomniałeś o tym człowieku, który jest w centrum stawiany i o tym opanowaniu tego wszystkiego. No to trzeba przyznać, że bilans tych porażek i zwycięstw człowieka będzie tutaj sporny, jeżeli byśmy chcieli taką kategoryczną ocenę wydać. No, wspomniane wojny, kataklizmy, które pokazywały człowiekowi jego małość, jego słabość, no chociażby obecna sytuacja, która pokazuje, że igranie z tym światem to często może się kończyć bardzo tragicznie i kiedy człowiek siebie stawia w centrum, to jednak chyba tak docelowo to nic dobrego nie przynosi, przynajmniej w takim bezkrytycznym stawianiu człowieka w centrum. Były te głosy o tym, że zresztą teraz też się odnosi do ekologii, do tego, jakie miejsce ma mieć ten człowiek. Czy to, że jesteśmy w centrum, to ma oznaczać, że jesteśmy najważniejsi? Czy ma być nas najwięcej w takim i dosłownym, i przenośnym znaczeniu? No myślę, że to, co teraz się dzieje, pokazuje, że jednak trzeba dużą pokorę wykazać i względy ekologiczne, to były te hasła związane z ekologią, chociażby miasta wolne od plastiku i tak dalej, i proszę zobaczyć, no, mieliśmy sytuację, w której za chwilę wszyscy chodzili w tych takich osłonach plastikowych i to miały być miasta wolne od plastiku i chwilę później, dosłownie chwilę później, to wszystko się pojawiło, te plandeki, te zasłony, pleksi wszędzie właściwie zasłaniająca, oddzielająca od człowieka, bo mówimy o tym człowieku w centrum, ale o samotnym człowieku, bo właściwie teraz jesteśmy w tej przestrzeni, no, każdy z nas ma swoje indywidualne podejście do tej sytuacji, którą teraz mamy, ale generalnie teraz człowiek stał się trochę samotny. Brak zaufania, pytanie, czy podać dłoń, czy to będzie ten tak zwany żółwik, czy po prostu z daleka kiwniemy sobie głową, czy te słynne łokcie, czy podanie stopy, jak to na początku było, trochę z pewnym takim śmiechem, ale jednak człowiek stał się samotny, może i w centrum, ale jednak samotny, bo skupia się trochę na sobie, na tym swoim bezpieczeństwie. Pytanie, jakimi środkami je uzyska i gdzie tu jest miejsce dla kultury. Instytucje, kolejne rozporządzenia, które wchodziły, no, akty prawne, które trzeba było analizować. Tak się śmiałem, bo zdarzało się, że mieliśmy zebranie w pracy o o jakichś konkretnych sprawach, które będziemy realizować. Zebranie się kończyło, a za 2 godziny wchodziło nowe rozporządzenie, które kompletnie powodowało, że my właściwie w trakcie tego zebrania to moglibyśmy być na rybach, a nie na zebraniu, bo się okazywało, że wszystkie ustalenia w 100% są kompletnie nie do zrealizowania w literze nowych przepisów. I to bezpieczeństwo, o które też sobie zdaję sprawę, że nie każdy z nas będzie odpowiadał za bezpieczeństwo. Czyli to nie jest tak, że ty, Jakubie, czy ja ustalimy, jakie mają zasady obowiązywać w Lesznie. No jednak żyjemy w pewnej wspólnocie a propos tej kultury, gdzie ktoś za coś odpowiada. No i możemy im ufać, możemy nie, tym osobom za to odpowiedzialnym, no ale tak jest, tak ten świat jest stworzony. No więc trzeba było się dopasować. No i w instytucjach kultury jest to i ciężkie, ponieważ jesteśmy tak naprawdę trochę bezbronni, czyli w tym sensie, że my nie kreujemy tego kształtu, tej polityki, nie możemy nawet zabrać na siebie odpowiedzialności, tylko słyszymy, że musi być zamknięte albo musi być otwarte. I tutaj musimy się po prostu na bieżąco dopasowywać i starać się, żeby ta kultura nie zaniknęła w tym sensie bezpośredniego udziału, bo ja to cały czas podkreślam, to właściwie w koło można mówić. Małymi formami myślę, że będziemy do tego wracać, bo to zaufanie jednak, bo to umacnia to moje przekonanie rozmowy z kolejnymi osobami, że jednak bezpośredni udział, 100 rozmów na Skype'ie czy na Zoomie nie zastąpi takiej bezpośredniej rozmowy, kiedy można widzieć reakcję człowieka, jego gesty. No po prostu to jest coś innego i to jest, ja nie mam żadnych wątpliwości,
dlatego
że to
dlatego też pozwoliłem coś, sobie Ciebie zaprosić tak tutaj, a nie rozmawiać z Tobą na Zoomie czy w innej formie, bo wiedziałem, że tylko to może się dzieć w takim wypadku.
Tak jest.
Jeśli Cię mogę wtrącić to
oczywiście
i kontynuować Twoją myśl, to ja powiem szczerze, to ja też nie swoje czułem się w momencie, w którym musiałem zastanawiać się nad tym, czy dać żółwik, czy kłokieć. I nie ukrywam, że to jest coś takiego, co trochę mnie paraliżowało i zastanawiam mnie, czy to nie jest dowód też na to, że pandemia przyspieszyła to, o czym mówi się od dziesięcioleci, o atomizacji społeczeństwa, o tym, że indywidualizm, który po prostu dzisiaj już jest powszechny i to, że tak naprawdę ze wszystkim zostajemy sami, zdając się tak naprawdę tylko na środki masowego przekazu, w którym panuje, no jakby to powiedzieć, pewnego rodzaju chaos informacyjny. Już swego czasu F. Scott Fitzgerald, myśliciel, wspomniał o tym, że jednym z takich nadrzędnych celów zachowania człowieczeństwa w przyszłości będzie to, żeby odnaleźć się w tym po prostu ogromnym morzu myśli, idei i jakby pielęgnowania w sobie krytycznego myślenia. Tego, żeby krytycznego nie na zasadzie negującego i mówienia, że to jest źle, tylko krytycznego prowadzącego do odnalezienia prawdy, do szukania.
Do zadawania pytań, tak, nie przyjmowania pytań. Takiego bezkrytycznego, tego, co nam się serwuje, tak. Bo ja nawet nie posądzam, a tak daleko nie idę, o jakieś złe intencje, ale taka jest prawda, że jeżeli ktokolwiek z nas wejdzie na Wirtualną Polskę, gazeta.pl, onet.pl, interia.pl i tak dalej, no to możemy sobie taki test zrobić. Otworzyć w 4 czy 5 zakładkach te strony i zobaczyć te pierwsze informacje, czy nagłówki, jaki jest ten przekaz, czy on jest taki pozytywny, czy negatywny, ale czy jest pozytywny, negatywny, bo taka jest sytuacja, czy taka jest, powiedzmy, linia tych osób, które w jakiś sposób nam przedstawiają ten świat, bo często tak jest, że udamy się do lasu na spacer, przyjechać się rowerem i jak zapytam, jaki jest ten świat, no to ktoś powie, no świeże powietrze, tu ptaszki słychać, tu rowerem jadę, w taki przyjemny sposób się zmęczyłem, no jestem z rodziną na przykład, no super, ale jak otworzymy ten internetowy świat, to się okaże, że żyjemy w jakiejś wielkiej katastrofie, wielkim czymś, co tylko tak powiem powoduje, że depresja nic lepszego nas nie może spotkać. A jednak widzimy, że ten świat na wyciągnięcie ręki często jest lepszy niż to, co widzimy w internecie. Teraz jest pytanie, czy uwierzymy temu, co widzimy w tym w świecie rzeczywistym, czy uwierzymy temu, tym nagłówkom, bo trzeba spojrzeć.
Jest też, skąd te nagłówki, jest niestety, ale bardzo prozaiczne, dlatego że no, niestety, ale negatywny przekaz najlepiej się sprzedaje i dziennikarze są tego w zupełnie świadomi, ale już abstrahując. Mam taką myśl, Marcin, że jak już mówiliśmy o tym poczuciu wspólnoty i o tym, że społeczeństwo się atomizuje i tak naprawdę jesteśmy samotni, myślę, że taka galeria sztuki, która pokazuje, jest taką kapsułą sztuki tego, czym się zajmujemy, kim jesteśmy, jakie są nasze pasje, wrażliwości, emocje, ale też muzeum, które pokazuje trochę to, co działo się wcześniej. To są takie miejsca, które mam wrażenie mogą pomóc w ponownym poczuciu tego powrotu do wspólnoty.
Tak.
Mówi się o tym z takiego psychologicznego wymiaru, że no niezdrowo jest patrzeć za siebie. Za każdym razem do tego wracam i paradoksalnie pracuję w muzeum, czyli w miejscu, w którym, którego zadaniem jest...
Sens byś musiał podważyć.
Sens jest tego taki, że po prostu, żeby spojrzeć za siebie, ale mam wrażenie, że pewnego rodzaju podsumowania, które nasuwają się podczas tworzenia jakiejś wystawy, zwiedzania jej, patrzenia tego, jakie są wrażliwości dawne, dzisiejsze, potrafią człowiekowi, zwłaszcza temu zagubionemu w tym tyglu informacji, w którym żyjemy, dać pewne odpowiedzi, których on szukał.
Tak, ja myślę, że obie te instytucje poza tym się trochę uzupełniają, bo Galeria Miejska promująca sztukę współczesną pokazuje pewne ustosunkowanie się do rzeczywistości artystów teraz współcześnie. Ale przychodząc do muzeum możemy zobaczyć, jak twórcy, bo to czasami mamy przedmioty, czyli nie zawsze to musi być sztuka, przedstawienie jakiejś sztuki wizualnej, tylko widzimy, jak to kiedyś przedstawiano i daleko nie szukać. No, obecna pani dyrektor była kiedyś kuratorką wystawy od wody, głodu i ognia, coś na tę nutę, pokazującą, jak ludzie się zmagali z problemami, czyli to, co my dzisiaj doświadczamy, to ludzkość na przestrzeni tysięcy lat przeżywała wiele, wiele razy. I mówiąc o tym odwracaniu się, żeby się nie odwracać i nie patrzeć, to jeżeli spojrzymy na to, to myślę, że będzie dla nas trochę, tak powiem, dające jakąś nadzieję, czy wlewające w nasze serca nadzieję, bo tam zobaczymy, że być może, nie być może, na pewno były także problemy, były porażki, ale jednak ludzkość z tego wychodziła. No i oczywiście, jeżeli będziemy mówić o tej atomizacji, o tym jednym poszczególnym człowieku, no to są ofiary konkretne z imienia, nazwiska, ale ludzkość przetrwała, że człowiek wyszedł w gruncie rzeczy często wzmocniony z tej całej sytuacji, że w myśl zasady, co nas nie zabije, to nas wzmocni i myślę, że kulturowo też tak możemy tę zasadę zastosować, nawet jeżeli czasami to się wiąże z tak zwanym krokiem wstecz, to potem być może nastąpi przyspieszenie i w tym myślę, że jest jakaś nadzieja. No instytucje kultury są, różnią się między sobą i to też powoduje, że w zależności od tego, jak i ludzie są też różni, więc ta różna oferta może do różnych osób dotrzeć w taki sposób, myślę, który pozwoli na znalezienie kilku odpowiedzi, bo ja myślę, że nawet nasza rozmowa dzisiaj to nie będzie szereg odpowiedzi, a myślę, że więcej pytań niż odpowiedzi, bo dzisiaj jest chyba za wcześnie. To tak trochę jak kiedyś zapytano przedstawiciela komunistycznej partii Chin, co sądzi o rewolucji francuskiej, a on mówi, jeszcze jest za wcześnie, żeby oceniać rewolucję francuską. Więc być może my dzisiaj, robiąc jakieś podsumowania, czy wyciągając wnioski, czy oceniając tą obecną sytuację, robimy to zdecydowanie za wcześnie, bo po prostu jesteśmy cały czas w środku tego i tak naprawdę być może po roku, dwóch, a może z perspektywy dekady będzie można wyciągnąć takie daleko idące wnioski, takie, które będą miały solidne fundamenty, nie będą takim gdybaniem czy intuicją, bo każdy z nas ma swoją intuicję i patrząc na cokolwiek wyciągamy jakieś wnioski, oceniamy to, ale przecież jesteśmy omylni, więc może się okazać, że nasze przeczucia mogą mimo szczerych chęci być po prostu mylne.
Co nie znaczy, że nie mogliśmy się spotkać i bardzo sympatycznie porozmawiać
oczywiście
na temat tego, co już teraz się dzieje, czego jesteśmy świadkami. I myślę, że to, o czym powiedziałeś teraz w ostatniej wypowiedzi, czyli o tym, że no, warto do nas przychodzić, warto nas odwiedzać chociażby po to, żeby udowodnić sobie, że jakiekolwiek kryzysy były, przechodziliśmy się, ja jako człowiek i jako człowiek, choć staraliśmy się zdobyć, podbić świat i jakby kontrolować to, co się wokół nas dzieje, to mimo wszystko ze wszelkich porażek wychodziliśmy obronną ręką w taki sposób, że po prostu życie trwało dalej. Tak?
Tak, ja tylko tam już na sam koniec naszej rozmowy taką historyjkę, bo dzisiaj właśnie idąc do, a właściwie biegnąc do ciebie, pomyślałem sobie, że prezentujemy w tym momencie wystawę Brona Zegera. To jest artysta związany z regionem leszczyńskim. Jego malarstwo, grafiki lada moment będą dostępne w Galerii Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych, ale na tej wystawie prezentujemy także pracę jego mistrzów, A prace jego mistrzów, to chociażby Tadeusz Brzosowski, Waldemar Świeży, Lucjan Mianowski, to są prace artystów, których już prace znajdują się w muzeach. I tak naprawdę często my robimy taki jesteśmy przeciągiem. Prace prezentowane u nas to jest przeciąg do tego, że one potem będą w muzeach narodowych, muzeach okręgowych, regionalnych itd., itd. Więc my po prostu robimy taki przegląd tego, co potem zapewne trafi do muzeów narodowych, bo tu mamy dokładny przykład tego, że prace mistrzów, artysty, którego będziemy prezentować, no, wypożyczaliśmy z muzeów, bo tam już okazuje się, że jest często ich miejsce.
Czyli już teraz zajmujecie się tym, co jest i co jakby stanowi pewnego rodzaju interpretację naszej współczesności i dzięki temu za dziesiątki lat to my, muzealnicy, będziemy się zajmować tymi pracami, ponieważ one staną się po prostu naszym dziedzictwem.
Jest to w pozytywnym sformułowaniu, znaczeniu tego sformułowania oczywiście nieuniknione, bo tak to się pokazuje, jak cofniemy się o 50-100 lat, to widzimy, że artyści, którzy kiedyś byli nowatorscy, szaleni, przełamywali bariery, byli awangardą tego wszystkiego, co w tamtej rzeczywistości się działo, no, potem stają się klasykami, o których każde muzeum dumnie mówi.
Marcinie, bardzo dziękuję Ci za rozmowę dzisiaj i to było tyle.
Dziękuję również.
To wszystko w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj rozmawialiśmy o kulturze w dobie kryzysu, a naszym gościem był Marcin Kochowicz z Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w Lesznie. Poprzednie odcinki podcastu oraz ich transkrypcje znajdziecie na stronie www.podcastmuzeumleszno.pl. Szukajcie nas także na Facebooku i Instagramie. A dzisiaj mówił do Was Jakub Iwoński z Muzeum Okręgowego w Lesznie.
To jest podcast Muzeum Okręgowego w Lesznie.